Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział. Też dziękuję bratu Grzegorzowi za słowo. Nie miałem pojęcia, o czym będzie mówił, ale myślę, że to było budujące. Dzięki Bogu. 5 rozdział, 16 werset. Krótki werset. A zarazem trudny werset. 5:16. Zawsze się radujcie. nie po to chyba przyszedłem z życia, żeby słyszeć zawsze się radujcie. A bracie, ty nie wiesz, co ja mam w domu, nie mam w pracy, nie wiesz, jak się czuję, nie wiesz, jakie mam problemy. To jest prawda. Ale jest wiele powodów do radości, mimo wszystko, prawda? Nie, że jest zbawiony, jeśli jest zbawiony, to możesz się radować, tak? Mimo wszystko. Jeśli znasz kogoś, który po twojemu nawróceniu też narodził się na nowo, masz powód do radości. Jeśli jeśli masz jakby... Jak to powiedzieć? Jeśli masz taką świadomość, że dawanie to jest przywilej, to też masz z czego się radować, bo Bóg kocha radosnego dawcę, prawda? A więc wbrew pozorom można się radować w dawaniu, kiedy zazwyczaj jest człowiek odwrotnie, nie? Radujemy się, kiedy coś dostaniemy, ale kiedy dajemy, muszę to coś, ale człowiek nowonarodzony może się radować nawet w dawaniu. Może się radować, że Chrystus jest głoszony. Nie tylko tu, ale gdziekolwiek jest głoszony Chrystus, możemy się radować, prawda? Jan napisał coś takiego, że nie ma dla niego większej radości, jak kiedy jego dzieci postępują w prawdzie. Jeśli masz dzieci, a postępują w prawdzie, to na pewno raduje się. Jeśli nie, to nie jesteś mądry. Dziękuję Bogu, że masz dzieci, które postępują w prawdzie, bo nie zawsze tak jest. A teraz otwórzcie list Jakuba. List Jakuba. Jeśli nie podobało ci się pierwszy werset, ostrzegam, że ten drugi mniej. Dobra? List Jakuba, 1 rozdział, 1 werset. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przysyła pozdrowienia 12 pokoleniom, które są w rozproszeniu. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie. Trudno tutaj znaleźć Ewangelię sukcesu. Że mamy się radować, mamy poczytać to sobie za największą radość, kiedy przychodzimy, co? Rozmaite próby. Mam dwie uwagi, zanim rozpocznę to, co chcę powiedzieć. To nie oznacza, że mamy się radować ze swoich upadków. Bóg nie mówi, cieszcie się, kiedy grzeszycie. W tym samym liście, otwórzcie 4 rozdział, 8 werset. 4:8. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyszczę serca ludzie umysłu dwoistego. Ubolewajcie, smućcie się i płaczcie. Wasz śmiech niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. A więc nie mamy się radować z upadków. Wiem, że czasami bezmyślnie mówimy, albo inaczej. Mówimy czasami, że Bóg, że jest powód na wszystko, co się dzieje w naszym życiu. Tak? Że nie ma przypadków i w pewnym sensie rozumiemy, że Bóg wie o wszystkim. Ale czasami przesadzamy, mówimy, no wiesz, Bóg ma powód do wszystkiego. Albo jest jakiś powód do wszystkiego, co się dzieje. Tak. Jak jeden ostatnio powiedział, czy tam gdzieś, czasami powodem tego to jest nasza głupota i głupie decyzje, a nie jakiś plan czy wola Boga, prawda? Więc nie cieszmy się z upadków, nie cieszmy się z tego, że robimy coś nie tak, a potem są konsekwencje. Ja wiem, że Bóg może każdą sytuację uratować i czasami to robi w cudowny sposób, ale to nie jest powód do radości, że coś złego robimy. I myślę, że to nie jest jakieś nowe odkrycie dla was. Że nie mamy się cieszyć z tego. Ale też nie mamy się cieszyć z upadków innych. Księga Przysłów mówi nam coś, co też nie jest zawsze łatwe do wykonania. Przysłów 24 rozdział, 17 werset. Nie ciesz się, gdy twój nieprzyjaciel upadnie i niech twoje serce się nie raduje, gdy się potknie. To nie jest łatwe. Kiedy twój wróg w pracy zostaje zwolniony, kiedy twój szef, który jest niedobry, nie fair, też zostaje zwolniony, kiedy sąsiad, który jest okropny, dostaje też mocny cios, czoło chce się radować. A Bóg mówi tutaj, nie ciesz się z tego. Nie o takiej radości chodzi. Nasz tekst mówi, jak Jakub 1:2, poczytujcie to sobie za największą radość. I skoro mówi poczytujcie to sobie, mam wrażenie, że to nie jest tak oczywiste. Poczytujcie to sobie, uznajcie to za największą radość. On nie pisze... Każdy wie, że mamy się radować przez w tym, że mamy różne próby. Nie? Mówi, poczytujcie to sobie. I ten list Jakuba ma sporo takich trudnych fragmentów. W każdym rozdziale tego listu są trudne, czasami trudne do przyjęcia prawdy. Ten werset, drugi rozdział mówi o tym, żeby nie mieć względu na osoby w kościele. To nie jest zawsze łatwo. Trzeci rozdział mówi o języku, a kto nie ma z tym problemu? Czwarty rozdział mówi o tym, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem. Piąty rozdział, i to już jest jakby gwóźdź do trumny. Bracia, nie narzekajcie jedni na drugich. Cały ten list ma trudne rzeczy. I od samego początku, od pierwszego i od drugiego wersetu pisze rozdziału. Poczytujcie to sobie za największą radość, największą, gdy rozmaite próby przechodzicie. Ciężko czasami to zrozumieć, prawdopodobnie, a nawet jeśli potrafimy to rozumieć, ciężko o tym pamiętać w czasie próby. Dlaczego? Dlaczego mamy spoczytywać to za największą radość. Dlaczego mamy uznać to za największą radość, że gdy przechodzimy przez rozmaite próby? Odpowiedź jest w tym tekście, to jest werset trzeci, Jakub 1:3, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. A kto nie potrzebuje cierpliwości dzisiaj? Ja wiem, że ja potrzebuję w każdej chwili, każdego dnia. Nie ma dnia, kiedy nie potrzebuję cierpliwości. I prawdopodobnie nie ma dnia, kiedy mogę się chwalić, dzisiaj byłem cierpliwy w każdej sytuacji. A więc każdy potrzebuje cierpliwości. I niestety nie znalazłem żadnej tabletki na to, nie znalazłem żadnej formuły na to, nie znalazłem żadnej rzeczy, które mogę zrobić raz i już. Jestem cierpliwy. Z wyjątkiem śmierci. Kiedy umrę, będę cierpliwy. Nie? Nie będę musiał myśleć, zastanawiać się, oddychać głęboko. Nie. Ale dopóki nie, potrzebuję cały czas cierpliwości. A Bóg mówi, że On ma na to sposób. Doświadczenie naszej wiary. Doświadczenie wiary wyrabia cierpliwość. A więc pytanie może brzmi, jak ważna jest cierpliwość. Może powiesz, wiesz co, Józefie, chyba mogę bez tej cierpliwości żyć, bo nie chcę doświadczeń, nie chcę prób, nie chcę kłopotu. Więc niech Bóg mi nie da, bo ja mogę bez cierpliwości żyć. O, ciekawe. Jak ważna jest cierpliwość? Jak zawsze, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jak ważna jest cierpliwość? Zależy, czy jesteś winny, czy jesteś komuś, czy jesteś dłużnikiem kogoś, czy ktoś jest tobie winny, prawda? Kiedy ktoś tobie jest winny, to nie masz cierpliwości. Ale kiedy ty jesteś winny, to liczysz na cierpliwość kogoś innego. Nawet na cierpliwość Boga, kiedy postępujesz źle. A więc widzimy to w tej przypowieści, gdzie ten sługa dostał, jak jego dług został obdarowany, a potem on wyszedł i on znalazł kogoś, który miał dług za śmieszną sumę i nie mógł przebaczyć. Nie był cierpliwy. Nawet kiedy błagał go, bądź cierpliwy, za wszystko ci oddam. Nie! Dopiero co dostał łaskę, a teraz nie mógł komuś też okazać łaski. A więc myślę, że zgadzamy się, że cierpliwość jest bardzo ważna, jeśli jesteśmy obiektywni. A więc, abyśmy mieli cierpliwość, Bóg powiedział, że On musi doświadczyć naszą wiarę. Na przykład mówimy tak ogólnie, że Bóg jest dobry. Tak? Bóg jest wierny. Śpiewamy, dobry jest Pan. Mówimy, że Bóg jest miłością. I możemy mówić o wielu, cechach niesamowitych naszego Boga. Ale potem Bóg doświadcza naszą wiarę. Bóg doświadcza to, co mówiliśmy. Mówiliśmy, Biblia mówi nam, że Bóg jest dobry, Bóg jest wierny, Bóg jest miłością i tak dalej. A Bóg mówi, dobra, teraz zobaczymy, czy ty naprawdę wierzysz w to, bo będzie próba. Jakakolwiek. Będzie ucisk. Będzie choroba. Bóg ci coś zabierze. Ktoś będzie na ciebie zły. będzie jakiś konflikt. Ja nie mówię o żadnym grzechu, ja mówię tylko o próbach, o uciskach, o kłopocie różnych. A ty mówisz, nie wiem, co się dzieje. Nie mam pojęcia, tego nie zaplanowałem. Ja miałem inny plan, ja miałem inną wizję. Ale ufam Bogu. Coś z tego wyjdzie i po prostu nie mam pojęcia, ale skoro Bóg to powiedział, poczekam, nie zdenerwuję się, nie będę krzyczał, nie będę wrzucał na Boga, po prostu poczekam, ufam Bogu. Wtedy twoja cierpliwość jest wzmocniona. Wtedy masz pewien pokój. Jeśli poczekasz i mówisz, Panie Boże, ja nie wiem, co się dzieje, ufam. Na tym polega wiara. Nież wiedza, wiara. Bóg powiedział coś takiego, wszystko współdziała dla dobra. Czy rozumiemy to zawsze? Nie. Mówi Panie Boże, nie wiem, ale Ty powiedziałeś, ufam, na ile mogę. Każdego dnia będę pamiętał, żeby ufać Tobie. I dzięki temu to wyrabia cierpliwość. I jak przyjdzie następna próba, to masz trochę doświadczenia, nie? Mówisz, pół roku temu miałem podobną sytuację i mi się chciało krzyczeć, denerwować się, mi się chciało już w ogóle odejść, ale poczekałem i Bóg co zrobił, jestem tym bardziej gotowy, żeby być cierpliwy i czekać na Boga. Po prostu doświadczenie wiary wyrabia cierpliwość. I to jest według tego tekstu, to jest powód do tego, żeby poczytać sobie za największą radość, kiedy przychodzą próby. Bo wtedy twoja wiara jest wzmocniona i wyrabia się cierpliwość. Myślę jednak, że są inne powody też. Dzięki Bogu, że Biblia ma dużo, dużo dla nas. To jest kopalnia. Mamy tyle skarbów w tej księdze. Otwórzcie Psalm 119. Teraz będę musiał mówić trochę szybciej, żeby to wszystko powiedzieć. Więc bądźcie cierpliwi, gdy przechodzi przez różne próby. Psalm 119, 71. To są takie nietypowe, powiedzmy, powody do radowania się. 119, 71. Dobrze to dla mnie, że zostałem uciśniony, abym się nauczył Twoich praw. Próby motywują nas do głębszego poznania Słowa Bożego. Tak jak mówił dzisiaj Grzegorz, ja się zgadzam, ja uwielbiam śpiewać. Myślę, że w niebie będę śpiewał jeszcze lepiej. Mam nadzieję. Lubię śpiewać. Ale wiecie, pieśni są ograniczone. Kiedy zawierają dużo treści Słowa Bożego, to jest o wiele lepiej, prawda? Ale niestety w naszych czasach coraz mniej Słowa Bożego jest w tych pieśniach. Dlatego niektórzy z nas wolimy takie starsze pieśni i jeśli są nowe, to muszą być konkretne. Musi być tam mięso. Nie tylko aleluja, 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 bez przerwy, aleluja. Chyba każdy wie i umie powiedzieć aleluja, ale chyba 100 razy trochę za dużo. Ale nie ma niczego takiego jak Słowo Boże, żeby nas pocieszać, zbudować, zachęcić, przypominać, podnosić. Słowo, że Dawid, psalmista, powiedział: dobrze dla mnie, że zostałem uciśniony, abym się nauczył Twoich praw. To nie jest typowy powód do radości. Jak pytasz kogoś poza kościołem, miejcie na to, że wy o tym nigdy nie myślicie. Jak pytasz kogoś, co dałby ci radość, wygrana totolotka. Nie? Dla wielu to jest to najważniejsza rzecz. Totolotka. To jest najważniejsze. A psalmist mówi: dobrze dla mnie, raduję się z tego, że jestem, zostałem uciśniony. To nie jest normalne, prawda? Księga Powtórzonego Prawa, 8 rozdział. Dziesiąty werset. Gdy będziesz jadł do syta, będziesz błogosławił Pana swego Boga za dobrą ziemię, którą ci dał. Strzeż się, byś nie zapomniał Pana swego Boga, nie zaniedbał Jego przykazań, Jego praw, Jego nakazów, które ci dziś nakazuje. Aby gdy najesz się do syta, pobudujesz piękne domy i zamieszkasz w nich. Kiedy twoje bydło i twoje owce rozmnożą się, przybędzie ci srebra i złoto oraz wszystko, co będziesz miał, powiększy się twoje serce, nie uniosło się, i abyś nie zapomniał Pana twego Boga, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli. I możemy czytać dalej, do końca Starego Testamentu. I co znajdziemy? Tak. Niestety zbyt często się zdarzało. Człowiek, kiedy ma wszystko, ma tendencję, żeby zapomnieć Boga, odłożyć Pismo Święte, odkładać modlitwę, opuścić nabożeństwa. Wszystko jest w porządku, wszystko gra, wszystko mam i nie myśli, to Bóg mi daje. Tylko mogę sobie odpocząć i czasami te próby przychodzą po to, żeby nas jakby motywować do powrotu, do czytania Słowa Bożego. Czyli próby motywują nas do poznania, do głębszego poznania Słowa Bożego. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział. Dlatego dobrze jest mieć taką rutynę, nie rytuał, tylko taki zwyczaj, żeby czytać Słowo Boże codziennie. Tylko czytać. Czy masz takie samo pragnienie każdego dnia? Nieistotne. Czytać, bo to jest pokarm duchowy. Czy jesteś świadomy tego, jak potrzebujesz, czy nie? Czytaj. Pierwszy z Piotra, 4 rozdział, 12 werset. Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, a jakby was coś niezwykłego spotkało. Lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili. Radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa. Czyli próby są powodem do radości, bo wtedy jesteśmy uczestnikami cierpień Jezusa. Nie po to, żeby zostać zbawieni. Nie musimy się biczować. Nie musimy pościć 3 tygodnie, co 3 miesiące, aby mieć zbawienie. Nie musimy chodzić na pielgrzymki, żeby mieć zbawienie. Nie. Zbawienie jest z łaski Bożej przez wiarę w Chrystusa i mamy zbawienie, ale Bóg mówi, że cierpienie powoduje, że jesteśmy uczestnikami jego cierpień. Apostołowie to wyrazili w ten sposób. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, Dzieje 5:40, tak, 40. Dzieje 5:40. I posłuchali go, a przywoławszy apostołów, ubiczowali ich i zabronili im mówić w imię Jezusa. A potem ich wypuścili. A oni odchodzili sprzed rady, ciesząc się, że stali się godni znosić zniewagę dla imienia Jezusa. Cieszyli się, że stali się godni. Czyli w domyśle uważali, że nie są godni nawet cierpieć dla Jezusa, a Bóg pozwolił, żeby oni byli godni cierpieć dla Jezusa Chrystusa. Dzięki Bogu zbawienie jest darem i nie musimy zapłacić, nie musimy spłacić, nie musimy oddać. Ale czy to jest coś wielkiego, żebyśmy mogli cierpieć dla tego, który za nas cierpiał? Czy to jest dużo, żeby Bóg oczekiwał, żeby Bóg miał pragnienie, żebyśmy chcieli też dla Niego cierpieć? Żeby nie wstydzić się? On się nie wstydził nas. Prawda? Czytamy, że on nawet nie wstydzi się nazywać nas braćmi. A więc możemy się cieszyć, jeśli jest taka sytuacja, że mamy możliwość cierpieć dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. Abyśmy, jak nasz tekst, ten fragment w liście Piotra mówi, abyśmy i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili. Biorą sobie radość, która będzie w niebie, kiedy będziesz mógł patrzeć na Pana twarz, on twarz powiedz, Panie, nie wstydziłem się. Była okazja, żeby wstydzić się albo stać i cierpieć i wybrałem cierpienie. Nie dlatego, że jestem jakimś wielkim człowiekiem, dlatego, że Ty jesteś tego godny. A więc mamy pewien wybór. Cieszyć się, kiedy widzimy go, albo wstydzić się, że nie mogliśmy chociaż trochę cierpieć. Księga Hioba, 1 rozdział. Księga Hioba, 1 rozdział. Już wiemy, że to będzie też nietypowy powód, jeśli w ogóle chodzi o życie Hioba. To wiemy, że to będzie coś nienormalnego. Hiob 1:20. Wtedy Hiob wstał, rozdarł swój płaszcz, ogolił swoją głowę, potem upadł na ziemię i oddał pokłon i powiedział: nagi wyszedłem z łona swojej matki i nagi tam powrócę. Pan dał, Pan też wziął, niech imię Pana będzie błogosławione. Nie wiem, czy znajdzie się drugi taki Hiob. To jest już wyższy kaliber człowiek, nie? Pan Bóg dał, Pan Bóg wziął i nie zgrzeszył. O co chodzi? Mamy się radować, kiedy są próby, bo wtedy udowadniamy oskarżycieli, że są w błędzie. Co powiedział szatan do Boga? Hiob jest ci wierny, ale to nic wielkiego. On ma wszystko, nic mu nie jest, wszystko ma. Zdrowie, majątek, dzieci, zdrowe dzieci. Zabierz to wszystko i zobaczysz, co on ci powie. Oskarżyciel braci tak mówi do Boga. O, oni są wierni, bo żyją spokojnie. Oni są co niedzielę, bo nic im nie jest. Bo wszystko gra. Bo mają pracę, mają jedzenie, mają samochód, mają wszystko. Nie mają problemów. Chyba on nie zna nas, prawda? Czy jest ktoś tu, kto nie ma problemów? Czy jest ktoś, powie, wiesz co, bracie? W tym tygodniu nie miałem żadnego kłopotu. Żadnego. Chyba jestem prawie święty, nie? Nie, mamy tyle problemów i wiesz, próby, cierpliwości, konflikty, choroby. Ale diabeł, i nie tylko diabeł, też ludzie dookoła. Oni są tam, bo dostają pieniądze. Ja wiem, bo wiesz, zanim oni się nawrócili, to im było ciężko i cały czas problemy i teraz remontują dom, mają drugi samochód i nie myślą, już nie kupują alkoholu, już nie palą, już nie wychodzą i nie wydają głupie pieniądze, tylko są bardziej roztropni. Nie, myślą od razu, na pewno płacą, na pewno jest jakiś interes tam. A kiedy są próby, tak jak są, i nadal cieszymy się z tego powodu i nie jesteśmy źli na Boga, udowadniamy tym ludziom, że są w błędzie. I być może jestem trochę chory, ale w tej sprawie myślę, że to jest powód do radości. Czasami jest radość, kiedy możemy powiedzieć, że szatanie, jesteś w błędzie. Ja jestem tu nie dlatego, że mam więcej. Nie, mam mniej. Opuścili mnie przyjaciele. Opuściła mnie rodzina. Mam problemy. Mam różne myślenia. Nie jest zawsze łatwo, ale Bóg jest wierny i dlatego będę wierny Bogu. Mów co chcesz, ale ja wiem. Ja wiem, dlaczego tu służę. Ja wiem, dlaczego głoszę Ewangelię. Ja wiem, dlaczego czytam Biblię. Wiem, dlaczego chodzę do kościoła. Wiem. I to nie dlatego, że wszystko gra. Bo nie wszystko gra. Bóg dał i Bóg wziął. Hiob miał okazję powiedzieć, nie, z takim Bogiem nie chcę mieć nic do czynienia. Ja myślałem, że będzie super, hurra, wszystko dobrze. Ewangelia sukcesu. A kiedy są próby i radujemy się, to jest jakby mocny cios dla tych oskarżycieli, że mówią, wiemy, co się dzieje. Kiedy nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze, prawda? Tak zawsze ludzie mówią. Dobra, czas pokaże. 1 Piotra 2,15 to jest też podobny fragment do tej sytuacji. 2,15. Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi. Ludzie są głupi. I są głupi czasami, bo nie mają wiedzy. Myślą, że wszystko wiedzą o tobie i o mnie. I wie, dlaczego to robimy, dlaczego czegoś nie robimy, ale czasami nie wiedzą nic. I kiedy robimy to, co należy zrobić, zamykamy usta tych głupich ludzi. I to jest wola Boga. To jest wola Boga. Nie musisz być chamski, jak oni są. Tutaj mówi, czyń dobrze i zamkniesz usta tych głupich ludzi. I taka jest wola Boga. Drugi list do Koryntian. Pierwszy rozdział. Drugi list do Koryntian. Pierwszy rozdział. A propos miłości, co brat Grzegorz mówił, teraz jest czas na miłość. Nie dlatego, że jeszcze mówię, jest prawie po 12:00. Nie chodzi o to. Chodzi o ten fragment. Drugi list do Koryntian 1:4. Mowa o Bogu, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku. Taką pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszani przez Boga. Jak bowiem w nas obfitują utrapienia Chrystusa, tak też przez Chrystusa obfituje nasza pociecha. Jeśli więc doznajemy ucisku, to dla waszego pocieszenia i zbawienia, które sprawia, że znosicie te same utrapienia, które i my cierpimy. I jeśli dostaniemy pociechy, to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Nie wszystko chodzi o nas. Prawda? Nie jesteśmy pępkiem świata. Czasami próba nie ma nic wspólnego z tobą. Czasami próba jest po to, żebyś ty mógł kogoś innego pocieszać. Miłość. Żebyś mógł z taką empatią kogoś pocieszać. Bo kiedy doświadczysz to samo, kiedy masz te same problemy, te same kłopoty, te same doświadczenia, i widzisz, że brat albo siostra, albo nawet ktoś poza kościołem, ty możesz wtedy o wiele lepiej pocieszać. A jeśli miłujesz, jak powinieneś, jeśli ja miłuję, jak powinienem, to powinienem teoretycznie radować się, że mam okazję kogoś pocieszać tym, że ja znam ten problem. Czyli próby dają nam możliwość pocieszenia innych, którzy przechodzą te same próby. Jest jedna uwaga. Nie bądź tak zgorzkniały, że nie potrafisz przyjąć pocieszenia od kogoś, który miał tą sytuację. Nie mów ciągle, a ty nie wiesz. Na pewno nie wiesz? Na pewno nie wiem? Nie mów do brata, nie, ty nie wiesz, co ja mam. Skąd wiesz, że on nie wie? On ma, być może on ma, miał jeszcze gorzej. Czasami myślimy o sobie tak bardzo, że myślimy, że nikt nie ma takiej próby, jak ja mam. Nikt nie przeszedł tego, co ja przeszedłem. Być może Hiob mógłby tak powiedzieć, ale ja nie, na pewno nie mogę powiedzieć, o, nikt nie wie, nikt nie wie. Prawdopodobnie ktoś wie, wśród nas wie. Pozwól, żeby ktoś cię pocieszał. Nie bądź tak zgorzkniały. Dobra, jeszcze Księga Wyjścia. Księga Wyjścia, 14 rozdział. Znamy kontekst. Mam nadzieję, Izrael został już wybawiony, wyprowadzony z Egiptu cudownym sposobem. 14:10. A gdy Faraon zbliżył się, synowi Izraela podnieśli swe oczy i spostrzegli, że oto Egipcjanie ciągną za nimi i bardzo się przerazili. Wtedy synowi Izraela wołali do Pana i mówi do Mojżesza, czy dlatego, że nie było grobu w Egipcie, wyprowadziłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Dlaczego nam to uczyniłeś, że nas wyprowadziłeś z Egiptu? Tam było lepiej! Co ty robiłeś? Trzeba było być dobrze, a teraz jest gorzej. Czyż nie mówiliśmy ci tego w Egipcie? Zostaw nas w pokoju, abyśmy służyli Egipcjanom. Bo lepiej nam było służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni. Mojżesz odpowiedział ludowi, nie bójcie się. Stójcie i patrzcie na wybawienie Pana, które wam dziś okaże. Egipcjan bowiem, których teraz widzicie, nie zobaczycie nigdy więcej. Próby dają nam możliwość zobaczyć Bożą interwencję. Jak Bóg zainterweniował. W jaki sposób to zrobił? Tak zainterweniował, że nie zostało ani jednego z nich. Wyobraź sobie, tyle wrogów, ani jednego nie zostało. Zatopił całe wojsko. Daj nam możliwość zobaczyć. Co mówi tutaj? Stój, nie bójcie się, stójcie i patrzcie na wybawienie Pana. Wymaga wiary, a czasami samo to jest trochę ekscytujące. Ciekawe, jak Bóg uratuje tę sytuację. Bóg powiedział, że jest wierny, a więc ciekaw jestem, co Bóg zrobi, żeby pokazać mi swoją wierność. Więc może to nie będzie tak, jak wyobrażałeś sobie. Ale czekaj. Na pewno nie raz widziałeś Bożą interwencję w swoim życiu. Kiedy myślałeś, że nie da rady, nie ma wyjścia, nie ma powrotu, nie ma szans. Ale wytrwałeś, czekałeś i Bóg zrobił coś cudownego. Dał ci lepszą pracę, dał ci lepsze miejsce mieszkania, dał ci świetnych ludzi, dał ci nie wiem co, ale Bóg co zrobił, ty masz wyobraźnię, ty masz pamięć. Nie zapominaj. Stój i czekaj na to, co Bóg chce. Być może Bóg chce jeszcze więcej prób. Nie wiem, nie obiecuję, że będzie fajnie, ale Bóg potrafi interweniować, kiedy wydaje się, że nie ma żadnej nadziei. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 19 werset. To bowiem podoba się Bogu. Jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie. To podoba się Bogu. Kiedy jest próba, a ktoś znosi tą próbę ze względu na sumienie, to podoba się Bogu. Po prostu. Czy nie warto podoba się Bogu? Być może miałeś ojca, któremu nigdy nie było się podobać. Są tacy. Wymagający, nigdy nie cieszy się z niczego, zawsze było za mało, za wolno, zabrakło czegoś, ale Bogu można się podobać. Mamy całą Biblię, która nam mówi, nawet czasami wyraźnie, jak tutaj, jak podobać się Bogu. Nie musimy zgadnąć, tak jak poganie, którzy nie znali Boga i próbowali różne rzeczy. Swoje dzieci rzucają do rzeki. Oni swoje córki oddają w ofierze spalonej, żeby podobać się jakiemuś tam. My nie musimy zgadywać. My mamy już tutaj, co podoba się Bogu. Co powoduje, że Bóg jest jakby radosny, że on się cieszy, że on mówi: dobrze, sługo mój. Po prostu podoba się Bogu. Jeśli możemy pamiętać o tym, samo to może spowodować, że kiedy jest próba, możemy znaleźć sposób do radowania. I nie chcę powiedzieć, że nigdy nie mamy być smutni. Wiemy, że czasami to jest taki paradoks. Jest nam smutno, ale zarazem radujemy się. Jest nam smutno, że część osób nie będzie zbawiona, że ludzie idą do piekła, a jednocześnie radujemy się, że Bóg nas zbawił. A więc nie można być smutny, że nie można mieć takie trudne czasy, ale mówię, że można znaleźć powód do radowania się w takich próbach. Rzymian 8 rozdział. Rzymian 8 rozdział, wers 18. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. Próby powodują, że niebo staje się cenniejsze i bliższe. Być może rzeczywiście, faktycznie ty masz jakąś próbę dzisiaj, której nikt z nas nie zna, której nikt z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić, której nie da się opisać. Ból w sercu, kłopot, problem, ucisk. Masz wyobraźnię, ty wiesz lepiej, jakie masz próby. I być może faktycznie nikt z nas nie jest w stanie tego do końca pojąć. Ale apostoł Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego powiedział, że cierpienia teraźniejszego czasu. On nie powiedział moje cierpienie. On nie powiedział o konkretnej próbie. Powiedział cierpienie teraźniejszego czasu. Cierpienie, które są teraz, nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą. I tu trzeba mieć też pewną wyobraźnię, nie? Taką pewną wyobraźnię, której dla mnie jest nie zawsze łatwo. Wieczność? Wieczność. Samo to, wieczność. Wszystko ma swój koniec, nie? Wieczność nie ma końca. Wieczność. A wieczność z Bogiem? Wieczność z Bogiem bez bólu, bez łez, bez grzechu, bez tej grzesznej natury? Wieczność taka? Dlatego mówi, nie są godne porównywania. Niebo staje się cenniejsze. Trzeba myśleć do przodu w jakiś sposób. Przenieść się do przodu i myśleć: wiem, że to wszystko się skończy pewnego dnia, a to, co rozpocznie się, nie będzie miało końca. Rozpocznie się taki stan, który już istnieje w pewnym sensie, bo jesteśmy też duszą nieśmiertelną, ale taki stan, taki okres, kiedy znikną wszelkie łzy, wszelki ból, wszelkie prześladowania, wszelkie niesprawiedliwości, wszelkie kłótnie, wszelkie pychy, wszystko co złe zniknie na wieki wieków. I będziemy mieli całą wieczność, żeby w jakiś sposób wspominać i nawet być może śmiać się. A ja się martwiłem, że mój samochód się zepsuł. A ja byłem wściekły, że nie mogłem kupić jakiegoś coś. A ja byłem zła na Boga. A teraz mam wszystko. I nie mam problemów. I nie mam kłótni. I jest miłość, i jest jedność, i jest Bóg przede wszystkim. Mateusz Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, Mateusz 5 rozdział. Jedenasty werset. Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe przeciwko wam. Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Z czego mamy się radować? Kiedy z powodu Jezusa będą nam złorzeczyć, prześladować i mówić kłamliwie wszystko, co złe. Mówi, radujcie się. I wracamy do samego początku. Doświadczenie wiary wyrabia cierpliwość. Czy tak będzie pewnego dnia, że nasza nagroda będzie obfita w niebie? Czy będziemy tam na wieki wieków? Czy będziemy z Bogiem na wieki wieków? Czy nie będzie tam grzechu, ani zła, ani cierpienia, ani bólu, ani choroby, ani śmierci, ani wrogów? Czy będzie tak? Skąd wiemy? Przez wiarę. Przez wiarę. Bo Bóg powiedział, a Bóg jest wierny. A te próby są po to, żeby doświadczyć naszą wiarę. Czy możemy pamiętać, mimo wszystko, w najgorszym dniu, mówię to do siebie, możemy pamiętać, mimo wszystko, obfita jest moja nagroda w niebie. Wymaga wiary. A doświadczenie wiary wyrabia cierpliwość. Czy możemy być cierpliwi? Chciałbym zaproponować coś lepszego. Może jest druga opcja, nie? Nie ma innej opcji. Cierpliwość musimy mieć. Bo brak cierpliwości to jest straszne, prawda? Brak cierpliwości staje się czasami wściekłością. Panie Boże, co Ty robisz? Dlaczego? Dlaczego? Czemu? I mam dosyć. Ale Bóg przez to wszystko wyrabia w nas cierpliwość, żeby kiedy doświadcza naszą wiarę. Poczytuj to sobie za największą radość. Poczytujmy to sobie za największą radość, gdy przez rozmaite próby przechodzimy. Pewnego dnia próby znikną. Teraz nie, niestety. Ale są powody na radowanie się nawet podczas prób.